Jesus Christus. Dobry wieczór Państwu. Dzisiaj mamy miesiąc listopad. Proponuję, żebyśmy w naszej modlitwie pomodlili się za tych wszystkich, którzy w ciągu tego długiego czasu brali udział w naszych konferencjach. To już jest co najmniej kilkadziesiąt osób. Ja wiele z nich mam nie tylko w pamięci, ale i w sercu, i wyobrażam sobie ich twarze, więc polećmy ich Panu Bogu. Ojcze nasz, wieczny odpoczynek raczyń dać Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Stolica mądrości. Drodzy Państwo, zatem kolejny raz, tym razem jesiennie, listopadowo, bardzo serdecznie, bardzo ciepło. Wszystkich Państwa witam i rozpoczynamy nasze kolejne spotkanie, spotkanie jesienne, ale i problematyka, którą dzisiaj mamy się zajmować, przystaje i do jesieni, do miesiąca listopada. Przypomnę tylko, że ogólny cykl naszych spotkań to są słowa papieża Benedykta XVI. One brzmią i one nam będą zawsze towarzyszyć. Upada sam Kościół, jeśli nie znamy Jezusa. Zatem chcemy poznawać Jezusa, abyśmy trwali w Kościele i ten Kościół stanowili. Chcemy poznawać Go coraz głębiej, coraz pełniej. Państwo pamiętają, że poznawaliśmy Go, szukając Jego wizerunku w Ewangeliach i na rozmaite sposoby zbliżając się do Jezusa. Natomiast w tym roku próbujemy poznać Jezusa oczami świętego Pawła, oczami świętego Pawła Apostoła. Chcemy sięgnąć do jego listów i chcemy zobaczyć, jak ten jeden z pierwszych, najbardziej wytrwałych, najbardziej heroicznych wyznawców Jezusa Chrystusa, bo przypłacił wyznawanie go swoim życiem, jak on postrzegał i przeżywał Jezusa. A mamy do dyspozycji jego listy. Zrobiliśmy sobie w październiku wprowadzenie do tych listów. Powiedzieliśmy sobie, dlaczego ten temat jest ważny. Wymieniliśmy sobie przyczyny, dla których warto zajmować się listami świętego Pawła. A dzisiaj przechodzimy już do konkretów. Mianowicie za punkt naszej refleksji obieramy dwa pierwsze listy świętego Pawła Apostoła, najstarsze, dwa najstarsze pisma Nowego Testamentu, mianowicie pierwszy i drugi list do Tesaloniczan. Oczywiście, że część Państwa może czuć pewne, odczuwać pewne zamieszanie. To zamieszanie wynika stąd, że wydaje nam się, że skoro są to najstarsze listy Nowego Testamentu i najstarsze pisma Nowego Testamentu, czyli drugiej części Pisma Świętego, to one powinny być na samym początku. Ale rzecz w tym, że księgi, które wchodzą w skład Nowego Testamentu, a jest w tych Psalm 27, nie zostały uporządkowane według klucza chronologicznego, to znaczy według czasu, w jakim powstawały, od najstarszych po najmłodsze, aczkolwiek ostatnia księga Apokalipsa jest najmłodszą księgą, tylko powstawały według innego klucza. Nie mamy czasu, żeby to szczegółowo omówić, ale myślę, że Państwo zrozumieją, o co mi chodzi, gdy powiem, że układ ciąg świętych w Nowym Testamencie naśladuje układ ciąg Starego Testamentu w Biblii greckiej, to znaczy w Septuagincie. Tam były księgi historyczne, księgi dydaktyczne, księgi prorockie, w tym w tej greckiej wersji Starego Testamentu, która pochodzi z III i II wieku przed Chrystusem, o której wiele razy wspominaliśmy przy różnych okazjach. I w Nowym Testamencie też mamy księgi historyczne, czyli Ewangelia Świętego Mateusza, Marka, Łukasza, Jana i Dzieje Apostolskie. Potem mamy księgi dydaktyczne, czyli listy Świętego Pawła, listy Świętego Piotra, listy Świętego Jana i Świętego Jakuba oraz księgę prorocką, czyli Apokalipsę Świętego Jana. Dlatego pierwszy i drugi list do Tesaloniczan nie jest na początku całego tego układu kanonicznego, tylko gdzieś tam w środku. Druga sprawa. Nawet gdy weźmiemy pod uwagę listy świętego Pawła, wszystkie listy, a jest ich 13, to listy do Tesaloniczan też nie są na samym początku. Na samym początku jest listy do Rzymian, listy do Koryntian 2 oraz listy do Galatów. One są uważane od starożytności, są traktowane jako tak zwane listy wielkie. Nie chodzi tylko o ich długość, aczkolwiek długość jest bardzo ważna, bo każdy z nich jest dość obszerny, ale chodzi przede wszystkim o ich znaczenie, zarówno dogmatyczne, doktrynalne, jak i znaczenie moralne. Wydawało się od starożytności, że znaczenie najstarszych listów, więc pierwszego i drugiego listu świętego Pawła do Tesaloniczan, że nie jest aż tak bardzo duże. Ale my zobaczymy dzisiaj, że są to listy ważne i że listy, które mają nam dzisiaj wiele do powiedzenia, bo w centrum tych listów jest Jezus Chrystus, którego Paweł głosi. I jeżeli chcemy poznać Jezusa zgodnie z tą dewizją tegoroczną, to w tych listach odnajdziemy najstarsze rysy, najstarsze kierunki, najstarsze cechy nauczania o Jezusie Chrystusie i najstarsze rysy Jego wizerunku. Przypomnijmy sobie najpierw króciutko okoliczności, w jakich te listy powstały. Otóż Państwo zapewne wiedzą, że apostoł Paweł odbył 3 długie, wielkie podróże misyjne. Pierwsza z nich prowadziła z Antiochii na Dorontesę, to jest dzisiejsza południowa Turcja, tuż przy granicy z Syrią. Prowadziła na Cypr, a stamtąd do Azji Mniejszej, do środkowej, powiedzielibyśmy dzisiejszym językiem, środkowej Turcji. Tam Paweł przebywał, odniósł pierwsze sukcesy apostolskie i wrócił do Jerozolimy z wiadomością, że oto Ewangelia Jezusa Chrystusa jest przyjmowana z wielkim entuzjazmem nie tylko przez Żydów, ale także przez tych, którzy pochodzili, wywodzili się spośród pogan, ale byli zainteresowani judaizmem, byli zainteresowani synagogą i byli zainteresowani wiarą w jedynego Boga i wykazali szczególne zainteresowanie wiarą w Jezusa Chrystusa, którego Paweł głosił. A więc szczególne zainteresowanie również wiarą w Boga, który objawił siebie w Jezusie Chrystusie. Paweł wrócił do Jerozolimy, opowiedział o swoich sukcesach, z tym wiązały się pewne trudności, ale zostały przezwyciężone i Paweł wyrusza w drugą podróż misyjną. Wyrusza to na te tereny, na te obszary, na których już był przedtem. Był przedtem, ale doznał tam również, obok sukcesów, doznał tam również opozycji, sprzeciwu. Co więcej, doznał prześladowań. W jednym z miast był nawet ukamienowany. Na szczęście nie skończyło się to śmiercią, ale jak zobaczymy dzisiaj w liście, jego liście do Tesaloniczan, to kamienowanie pozostawiło trwałe skutki. Powiedzmy sobie już teraz, kiedy rzucano w niego kamieniami, bo na tym to polegało, to kamienie nie wybierały sobie części ciała i wygląda na to, że po tym kamienowaniu Paweł przeżywał duże kłopoty ze zdrowiem. Te kłopoty dotyczyły przede wszystkim jego głowy, a nade wszystko jego wzroku. I w drugim liście do Tesaloniczan, na samym końcu, Paweł napisał, a teraz złożę podpis ręką moją Pawłową. Znaczy to, że pierwszy i drugi list do Tesaloniczan były dyktowane. Apostoł nie był sam w stanie pisać. Zapewne na skutek tych udręk, tego nieszczęścia, tego kamienowania, którego wcześniej doświadczył. Więc pisał jego sekretarz, jakiś skryba, może to był nawet Łukasz, który mu towarzyszył, albo ktoś inny, on dyktował, ale na końcu, żeby uwiarygodnić, on napisał Paulus, Paweł, swoją własną ręką. Więc wróćmy do tej drugiej podróży misyjnej. Z Azji Mniejszej udał się do Europy, do Filipii. Będziemy o tym mówili, gdy szczęśliwie zejdziemy do listu do Filipian. A następnie udał się do Tesalonik, dzisiejsze Saloniki. I proszę Państwa, właśnie do mieszkańców, a właściwie do chrześcijan, których pozyskał dla Ewangelii, napisał pierwszy i drugi list. W jaki sposób ich pozyskał? Otóż udał się do Tesalonik. Do dzisiaj w Salonikach jest ulica Hagiu Paulu, prowadząca od morza w górę i pokazuje się miejsce, gdzie miała być synagoga, w której Paweł nauczał. A więc Saloniki to jest miejsce biblijne, miejsce święte. Udają się tam pielgrzymki, zwłaszcza te, które odwiedzają Grecję. Paweł udał się, znalazł synagogę, wszedł w sobotę do synagogi i zaczął uczyć, zaczął mówić o Jezusie. Wykazano zainteresowanie tym, co mówił, tym, co głosił. Paweł robi to samo za tydzień i to samo za dwa tygodnie, czyli łącznie przez trzy kolejne szabaty. Ale wtedy też powstaje przeciwko niemu bardzo silna opozycja. Opozycja wśród Żydów. Dokładnie wśród tych Żydów, którzy w Jezusa nie uwierzyli. Oni nie tylko mocno sprzeciwiają się Pawłowi, ale planują spisać na jego życie. Musi opuszczać Saloniki, udaje się do Berei, mniej więcej 70 km na zachód od Tesalonik. Tam sądził, że będzie spokojny, że będzie mógł głosić Chrystusa. Ci żydowscy mieszkańcy Berei przyjęli go bardzo życzliwie, ale okazało się, że z Tesalonik przybywa poselstwo wysłane przez Żydów, którzy w Jezusa nie uwierzyli i ścigają Pawła. Przekonany o tym, że znów jego życie znalazło się w niebezpieczeństwie, udaje się, schodzi aż do Aten. Do Aten ma około 500 km. Jak tam dotarł, do końca nie wiemy, lądem albo morzem. W Atenach występuje na areopagu, ale i tutaj dochodzimy powolutku do jego listu do Tesaloniczan, ale w Atenach przychodzi mu do głowy, żeby się dowiedzieć, jakie są owoce jego misji w Tesalonikach. Jak zachowują się ci wierzący w Jezusa Chrystusa, których on pozyskał dla wiary. Nie chce ich zostawić samych. Nie chce ich pozostawić na pastwę tego, co może ich czekać. I proszę Państwa, wysyła swojego ucznia, który ma na imię Tymoteusz. I ten Tymoteusz z Aten udaje się do Tesalonik, aby zobaczyć, jak wygląda położenie i życie tych, którzy zaledwie kilka tygodni temu stali się chrześcijanami. Dzisiaj, żeby dostać się z Aten do Salonik, to są trzy wyjścia. To jest około 550 km. Albo samolotem, godzina lotu, albo autostradą, bo jest na cały czas autostrada, kilka godzin jazdy, albo pociągiem. Państwo pomyślą, w odległej starożytności prawie 2000 lat temu. Ci ludzie poruszali się po starożytnym świecie, pokonywali te odległości nie tak szybko, jak my je pokonujemy, ale doskonale się w tym wszystkim orientowali. Dzieje apostolskie i Nowy Testament są pełne nawiązań do geografii i do topografii. Dzięki temu możemy wziąć mapę, możemy wyjąć telefon komórkowy albo otworzyć komputer, znaleźć sobie Google albo Earth i dokładnie zobaczyć szlak jego podróży. Możemy też wykupić bilet do Salonik albo do Aten i możemy udać się na te ślady. Więc ta konkretność działalności apostolskiej jest porażająca, bo my możemy to wszystko odtworzyć, odtworzyć w czasie i w przestrzeni. Więc wysłał Paweł Tymoteusza, ale w międzyczasie opuścił Ateny i udał się do Koryntu. Następne około 80-90 kilometrów już na Półwyspie Peloponeskim. Do Koryntu udawał się niechętnie, dlatego że tam było mało Żydów. On do tej pory głosił Ewangelię przede wszystkim Żydom. I okazało się w Koryncie, że gdy zaczął głoszenie Ewangelii poganom, których uważano za zepsutych, za zdemoralizowanych, bo Korynt to było miasto portowe, okazało się, że oni byli bardzo podatni na przyjęcie Ewangelii. I Paweł zatrzymał się w Koryncie 1,5 roku, a więc najdłużej z dotychczasowych swoich pobytów. I właśnie do Koryntu przychodzi z powrotem Tymoteusz. Ten, którego Paweł wysłał z Aten jakieś 2-3 tygodnie wcześniej. Przybywa i opowiada o tym, jak się ma życie, jak się przedstawia życie tesalonickich wyznawców Jezusa Chrystusa. I w odpowiedzi na tę relację o stanie duchowym i religijnym Paweł pisze swój pierwszy list. Nie ma jeszcze Ewangelii. Nie istnieje jeszcze żadna spisana Ewangelia. A Paweł pisze pierwszy list do nowo nawróconych, do nowo pozyskanych. Byli to przede wszystkim, a nawet prawie wyłącznie Żydzi, których pozyskał w synagodze. Ale przeżywali oni bardzo silny sprzeciw, wrogość ze strony tych swoich pobratyńców, którzy też byli w synagodze, ale odrzucili nauczanie Jezusa. I w dzisiejszym liście przyjrzymy się temu właśnie zjawisku. Otóż jest to list bardzo osobisty i pełen emocji. Proszę Państwa, nasze nieszczęście polega na tym, że my czytamy listy, tak jak w ogóle księgi Pisma Świętego czytamy w polskim języku. A więc jakość zależy od przekładu. Nie wszyscy tłumacze czują dokładnie język oryginału, jego emocje, nastrój, niedopowiedzenia albo to, co się mówi. Nie wszystkie tłumaczenia są dobre. Otóż, żeby tłumaczenie było dobre, to trzeba rozumieć nie tylko język oryginału, ale znać bodaj jeszcze lepiej ten język docelowy, w naszym przypadku polski. W polskich przekładach pierwszego i drugiego listu do Tesaloniczan brakuje tego ciepła, tej serdeczności, tych emocji. One zostały tak jakby spłaszczone. W tekście greckim ten list ma takie słownictwo, które jest bardzo poruszające, bardzo osobiste. O co chodzi Pawłowi? Chodzi o to, by nie dopuścić do tego, by ci nowo pozyskani wyznawcy Jezusa Chrystusa wyrzekli się swojej wiary, ani nie dopuścić do osłabienia wiary, ani nie dopuścić do zafałszowania wiary. Państwo zwrócą uwagę na te 3 aspekty. Wyrzec się wiary, czyli apostazja, osłabić swoją wiarę, tak że właściwie ona już niewiele znaczy, to druga sprawa. I wreszcie niebezpieczeństwo, groźba zafałszowania wiary. Można być bardzo gorliwym religijnie, ale ta gorliwość jest źle umiejscowiona, dlatego że wiara jest zafałszowana. I Paweł chce uniknąć tych niebezpieczeństw. Dlatego zabiera się, przystępuje do pisania swojego listu. Możemy sobie wyobrazić, kiedy zamkniemy oczy, Państwo posłuchają pierwsze słowa, które zostały napisane jako tekst, który wszedł w skład Nowego Testamentu. To jest wydanie Nowego Testamentu w języku greckim. Wydanie, z którego wszyscy tłumacze na języki nowożytne mają obowiązek tłumaczyć. Nie wolno tłumaczyć z innego tekstu, należy tłumaczyć z oryginału greckiego. Mamy więc list, który zaczyna się tak. Paulos, Kaistyluanos, Kai Timoteos, te Ecclesia Thessalonikeia, en teo patri, kai Kyrie Jezu Christu, Charismin, kai Irene. Co czuł apostoł, kiedy te słowa pisał? Po polsku Paweł i Sylwan i Tymoteusz Kościołowi Tesaloniczan w Bogu Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie łaska wam i pokój. Pierwsze słowa zapisane o Jezusie Chrystusie skierowane do Jego wyznawców. Pierwszym słowem Nowego Testamentu jest Paulos, Paweł. Możemy postawić czysto wirtualne pytanie, na które nigdy nie będzie odpowiedzi. Mianowicie, co by było z wiarą Jezusa Chrystusa, gdyby nie Paweł? Jezus głosił ją w Galilei, w Palestynie, mówił przypowieści, dokonywał znaków, cudów, do wszystkiego się przyzwyczajono i w definitywnym momencie okazało się, że ci, którzy byli blisko Jezusa, rozpieszli się. A Paweł tę wiarę przenosi na starożytny świat. Niesie ją tak jak kaganek, w którym płonie słaby płomień, ale ten płomień potrafi tak rozniecić, że rozpoczyna się wielki pożar w ludzkich emocjach i w ludzkich sercach. Napisał Paulos. Ale nie on jest ani bohaterem, ani najważniejszą osobą w tym liście. Pisze do kościoła Tesaloniczan w Bogu Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie. Mamy pierwsze wyznanie wiary, którą możemy w naszym języku teologicznym nazwać wiary chrystologicznej. Bóg kai Kyrios Jezus Chrystus. Otóż to słowo Kyrios, znamy to słowo z mszy świętej. Kyrie eleison. Panie, zmiłuj się. To słowo Kyrios w Biblii greckiej, w Septuagincie, odnosiło się wyłącznie do Boga. I tu w liście do Tesaloniczan mamy w Bogu Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie. Po 20 latach, bo ten list został napisany około roku 50, po 20 latach od śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa kształtuje się nie tylko wiara w Jezusa Chrystusa, ale kształtuje się też teologia, czyli pragnienie zrozumienia swojej wiary. Powtarzamy i tego nigdy dość, że teologia to jest fides querens intellectum, wiara szukająca zrozumienia. Wszyscy wierzymy, słabiej, mocniej, na rozmaite sposoby, ale oto to, co uprawiamy w tej chwili, to jest teologia. Gdy pójdziemy do kościoła, albo gdy tu się pomodlimy, dajemy wyraz wierze. Natomiast gdy swoją wiarę chcemy zrozumieć, a każdy z nas tego pragnie i nasza obecność jest na to dowodem, to zaczynamy uprawiać teologię. I wtedy ta wiara jest głębsza, mocniejsza, pewniejsza, a na pewno bardziej dojrzała. I Paweł daje tutaj zręby tego, co nazywamy chrystologią. Kim jest Jezus Chrystus dla Pawła, który go głosi? Jezus Chrystus to Kyrios, to Pan. A to słowo zastrzeżone było, powtarzam, wyłącznie do Boga. Więc Paweł daje wyraz swojemu przekonaniu, swojemu przeświadczeniu, że Jezus, którego głosi, to nie jest tylko zwyczajny człowiek, to nie jest mędrzec, to nie jest rabin, to nie jest wędrowny nauczyciel, to nie jest miłośnik ubogich, zmarginalizowanych, to nie jest miłośnik ludzi, którzy są w potrzebie. Wszystkim tym jest naraz i wszystko to nie opisuje Jego osoby, Jego dzieła. Jest kimś znacznie więcej, mianowicie to Kyrios, to Pan, to Bóg. Ale ważny jest też drugi człon, mianowicie ta eklezja Tesalonika. Eklezja Kościołowi Tesaloniczana. Drodzy Państwo, popatrzmy. Minęło zaledwie kilka tygodni. Paweł pozostawił w Tesalonikach garstkę wyznawców Jezusa Chrystusa. Ilu ich było? Kilkadziesiąt osób? 100? 200? Nigdy nie będziemy tego wiedzieć. Ale traktuje ich, tych, których pozostawił, po raz pierwszy mamy to słowo w Nowym Testamencie, traktuje ich jako eklezja, jako kościół. A więc traktuje ich jako wspólnotę, która ma swoją własną tożsamość. A więc ma swoje własne miejsce, swoją własną rolę, która różni się od innych, a nade wszystko ma swoją tożsamość. To słowo o Kościele stało się przedmiotem refleksji papieża Benedykta XVI. W naszych czasach i długo, długo przed naszymi czasami nie było człowieka tak wybitnego, tak wspaniałego teologa, jak jest, bo żyje papież senior Benedykt XVI. Zastanawiając się nad tymi słowami, papież w katechezie, którą wygłosił równo 8 lat temu, jesienią 2008 roku, powiedział tak. Widzimy więc, że znaczenie słowa Kościół jest wielowymiarowe. Oznacza ono zgromadzenie Boże w określonym miejscu, w mieście, w kraju, w domu, ale oznacza również cały Kościół. Przerwijmy na chwilę. My jesteśmy teraz Kościołem. Jesteśmy wspólnotą, wyodrębnioną od innych. Jesteśmy Kościołem przez duże K. Wspólnotą, która wyznaje Jezusa Chrystusa i chce Go lepiej poznać. Ale są też inne Kościoły. Inne takie wspólnoty w miastach, w kraju, a nawet w domach. A przecież my wszyscy, gdziekolwiek jesteśmy, którzy wyznajemy Jezusa Chrystusa, stanowimy Kościół. Też Kościół z dużej litery. I papież wyjaśnia, widzimy, że Kościół Boży nie jest tylko sumą różnych kościołów lokalnych, ale że w różnych kościołach lokalnych odzwierciedla się jedyny Kościół Boży. A więc nasza wspólnota jest, jak w soczewce, skupia się w niej cały Kościół. I w każdej wspólnocie tak jest. To ma ogromną konsekwencję. Dlatego, że ta świadomość towarzyszyła nie tylko Pawłowi, ale została przejęta również przez tych pierwszych wyznawców w Tesalonice. Zwróćmy uwagę, to pismo, które do nich skierował, zapewne gdzieś tam napisane na papirusie, to pismo zostało przez nich ocalone, nie tylko przeczytane, ale i zachowane. Oni zrozumieli, że to pismo, nazwane pierwszy list do Tesaloniczan, jest skierowane do nich i jest skierowane do wszystkich wierzących w Jezusa Chrystusa. I minęły prawie 2000 lat. I my w warszawskiej parafii, a z nami ci wszyscy, którzy nas słuchają, rozważają ten list tak, jakbyśmy byli te ponad 2000 czy prawie 2000 lat temu w Salonikach. A więc Kościół, który urzeczywistnia się obejmując wszystkich wiernych i który urzeczywistnia się w małych, lokalnych wspólnotach. To jest nam wstęp. Takie pozdrowienie, któremu towarzyszą słowa charismin kai irene, łaska wam i pokój. I pierwszy list do Tesaloniczan, mam nadzieję, że są wśród Państwa osoby, które go przeczytały, porusza niezwykle ważny temat. Myślę, że zwłaszcza po wczorajszym czytaniu niedzielnym, w niedzielę w Kościele, jeżeli uważnie słuchaliśmy i w kontekście miesiąca listopada, lepiej nam będzie ten temat zrozumieć. Otóż wygląda na to, że gdy Paweł głosił Jezusa Chrystusa, to głosił również Jego powtórne przyjście. To powtórne przyjście jest zapowiadane, było zapowiadane przez Jezusa, czego wyraz stanowią Ewangelie, które do naszych czasów dotrwały. Znają Państwo bardzo dobrze takie słowa, na przykład a to rozumiecie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie złodziej ma przyjść, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Otóż przypominanie tych i podobnych słów Jezusa w samych początkach głoszenia Ewangelii sprawiło wrażenie, że Jezus przyjdzie wkrótce. To powtórne przyjście nazwano po grecku paruzja, spolszczone jako paruzja. Oczekiwano, że Jezus ukrzyżowany, zmartwychwstały i wywyższony wkrótce nadejdzie i przeprowadzi sąd nad światem. Dlatego uważano, sądzono, że ten czas, który pozostał, jest krótki. Państwo wiedzą, że w ciągu tych prawie 2000 lat wiele razy zdarzała się taka gorączka, takie napięcie, które otrzymywało nazwę gorączka eschatologiczna. Od eschaton ostatni. Eschatologiczny ten, który dotyczy czasów ostatecznych. Otóż bywają, pojawiają się zapowiedzi rychłego końca świata. Wygląda na to, że gdy Paweł głosił Ewangelię w Salonikach, dzisiejsza nazwa Saloniki, to miejscowi wyznawcy Jezusa Chrystusa, których On pozyskał dla wiary, zrozumieli, przyjęli, że Jezus wkrótce przyjdzie. Dlatego czas jest krótki i to miało dwa skutki, jak zobaczymy. Pierwszy to dla nas wydaje się zupełnie dziwny. Mianowicie zaczęli się martwić, a co z tymi, którzy umarli wcześniej. Bo zrozumieli, że Jezus przyjdzie, ci, którzy w Niego uwierzyli, ci, którzy Go przyjęli, spotkają Go, ale co z tymi, którzy już nie żyją? A wśród nich są ich bliscy. Jaki będzie ich los? I druga sprawa. Skoro Jezus przyjdzie, wkrótce przyjdzie, jak wierzono, no to jaki ma sens angażowanie się w sprawy tego świata? Dlaczego mielibyśmy trudzić się, pracować, planować, skoro przyjście Jezusa jest bliskie? Proszę popatrzeć, w czym polega problem. Tesaloniczanie, a dokładniej pewna część Tesaloniczan żydowskiego pochodzenia, przyjęła wiarę Jezusa, ale zrozumiała ją tak, jakby przyjście Jezusa było rychłe, było bliskie. W związku z tym przewartościowała całe swoje życie i zaangażowania właśnie w relacji do tego przekonania. Tymoteusz przychodzi, przybywa z Tesalonik do Koryntu i powiada Pawłowi: oni wszyscy oczekują rychłego przyjścia Jezusa. I zadają konkretne pytania. I Paweł w swoim liście do tych pytań się odnosi. Spróbujmy przyjrzeć się tylko najważniejszym wątkom tego listu. Otóż cały list, pierwszy list do Tesaloniczan, dzieli się na dwie części. Część pierwsza obejmuje rozdział pierwszy, drugi i trzeci. Bardzo łatwo to widać w trakcie lektury tego listu. W tej pierwszej części Paweł wyraża wielki entuzjazm, wielką radość z tego, że są w Tesalonice wierni, którzy uwierzyli w Jezusa i pozostają, trwają przy Ewangelii. Otóż pierwsze przeszkody w głoszeniu Ewangelii zostały pokonane i wiara w Jezusa Chrystusa zakorzeniła się w sercach i umysłach wiernych. Paweł jest pełen entuzjazmu. Posłuchajmy kilku zdań wyjętych z jego listu z samego początku. Zawsze dziękujemy Bogu za was wszystkich, wspominając o was nieustannie w naszych modlitwach. Pomni przed Bogiem i Ojcem naszym na wasze dzieło wiary, na trud miłości i na wytrwałą nadzieję w Panu naszym Jezusie Chrystusie. Zauważmy, Paweł cieszy się owocami swojej misyjnej pracy, ale nie przypisuje ich sobie. Oto jest strategia, oto jest kierunek pracy każdego misjonarza i każdego głosiciela Ewangelii. Ewangelia została przyjęta, ale Paweł rozumie, że to się stało dzięki łasce Boga i dziękuję Panu Bogu za nich wszystkich. A w tym, co ich dotyczy, aby przyjmując słowo pośród wielkiego ucisku, z radością Ducha Świętego staliście się naśladowcami naszymi i Pana, by okazać się w ten sposób wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i Achaii. Macedonia to kraina na północy Grecji, Achaia bardziej na południe. Paweł powiada: staliście się coraz dla innych, mimo przeciwności, a może wbrew przeciwnościom, które przyszło wam przeżyć. Pamięta, że wyznawanie wiary w Jezusa Chrystusa jest powodem przeciwności i wrogości. Zaraz do tej wrogości wyraźnie nawiążę. Otóż ile razy trzeba powtarzać, że nigdy nie jest tak, że Pan Bóg, który objawił siebie w Jezusie Chrystusie, ma w świecie samych tylko przyjaciół. Otóż w każdym pokoleniu wobec wiary w Jezusa Chrystusa jest równie silny sprzeciw i kontestacja. To jest przedziwne zjawisko. Jeżeli dzisiaj słyszymy o prześladowaniach chrześcijan w rozmaitych miejscach świata, wczoraj w kościele były zbiórki i modlitwy za kościół prześladowany na Bliskim Wschodzie, w Afryce Północnej, gdzie indziej, to pamiętajmy, to nie jest zjawisko nowe, tylko przybiera nowe kształty i przenosi się z jednego miejsca na drugie. Paweł zaleca wytrwałość, ale pisze również o sobie, o swoim stosunku, o swoich relacjach z Tesaloniczanami. Napisał tak: a jako apostołowie Chrystusa mogliśmy być dla was ciężarem. My jednak stanęliśmy pośród was w pełni skromności, jak matka troskliwie opiekująca się swoimi dziećmi. Zauważmy, to macierzyńskie porównanie jest tutaj bardzo wymowne. Paweł nie jest kobietą, jest mężczyzną. Jego stosunek do kobiet w rozmaitych listach bywał bardzo powściągliwy, ale tu odnosi do siebie tę metaforę matki. Matka, która troszczy się o własne dzieci. I taki ma być apostoł Jezusa Chrystusa względem tych, którzy Chrystusa wyznają. A potem następuje fragment, który ja nie czytam po kolei, wybieram pewne fragmenty. Następuje fragment, który jest bardzo silnie kontestowany. Ten fragment jest uważany, bywa używany za antysemicki. W Stanach Zjednoczonych są wydania Pisma Świętego, z których to wydań ten fragment się usuwa. Pismo Święte zostaje poddane cenzurze. Nie sposób sobie tego wyobrazić w naszym rejonie świata, ale tam, gdzie jest demokracja, tam wszystko wolno. I w kościele amerykańskim, proszę mi wierzyć, wiem, co mówię, dlatego, że byłem tam i doświadczyłem na własnej skórze, że tak powiem, nie brakuje takich, którzy ten fragment absolutnie usuwają. Otóż posłuchajmy tego fragmentu. Bracia, wy staliście się naśladowcami kościołów Boga, które są w Judei, w Chrystusie Jezusie. Ponieważ to samo, co one od Judejczyków, wy wycierpieliście od rodaków. Judejczycy zabili Pana Jezusa i proroków. I nas także prześladowali. A nie podobają się oni Bogu i sprzeciwiają się wszystkim ludziom. Zabraniają nam przemawiać do pogan celem zbawienia ich. Tak dopełniają swojej miary i miary swych grzechów. Ale nadszedł na nich ostateczny gniew Boży. Kto z Państwa sięgnie do tego tekstu, zobaczy, że jedno słowo zostało zmienione. Mianowicie we wszystkich polskich wydaniach przeczytają Państwo tak. Bracia, wy staliście się naśladowcami kościołów Boga, które są w Judei, w Chrystusie Jezusie, ponieważ to samo, co one od Żydów, wy wycierpieliście od rodaków. Żydzi zabili Pana Jezusa i proroków i nas także prześladowali. A nie podobają się oni Bogu i sprzeciwiają się wszystkim ludziom. mamy słowo żyć. W greckim tekście pierwszego listu do Tesaloniczan jest słowo judajoi. Słowo judajoi może być tłumaczone na co najmniej dwa sposoby i rozumiane na co najmniej dwa sposoby. Mianowicie oznacza albo wszystkich Żydów, judajoi, Żydzi, albo judajon, tak jak w tym przypadku, oznacza mieszkańców Judei. Czyli tych Żydów, którzy mieszkali w Judei. I właśnie o takie znaczenie tutaj chodzi. Co Paweł chce powiedzieć? Pamiętajmy, że Paweł też był Żydem. Że ci, do których pisał, byli Żydami. Że nie jest rzeczą poprawną tłumaczyć w taki sposób. Co chce powiedzieć Paweł? Chce powiedzieć tak. Bracia, zwraca się do chrześcijan w Tesalonikach. Wy staliście się naśladowcami kościołów Boga, które są w Judei. Otóż kościoły w Judei, wspólnoty w Judei, czyli wspólnoty w Jerozolimie i okolicach, to były najstarsze wspólnoty wyznawców Jezusa Chrystusa. One powstały tuż po zmartwychwstaniu, w dniu zesłania Ducha Świętego, kiedy to pierwsi, oprócz apostołów, pojawili się pierwsi żydowscy wyznawcy Chrystusa. Zbierali się w Wieczerniku, a więc były to wspólnoty w Judei, które są w Judei w Chrystusie Jezusie, ponieważ to samo, co one od Judejczyków i wy wycierpieliście od swoich rodaków. Tak dowiadujemy się, że kościoły, wspólnoty chrześcijańskie w Judei i w Jerozolimie były prześladowane przez innych Judejczyków, Żydów, mieszkających na terenie Judei. Dowiadujemy się, że sprzeciw wobec wiary w Jezusa Chrystusa istniał od samego początku. Zresztą ofiarą tego sprzeciwu był na przykład święty Szczepan, a potem kolejni chrześcijańscy męczennicy. Upłynęło zaledwie 20 lat od śmierci i zmartwychwstania, a Paweł mówi tak. Wy w Tesalonikach spotkaliście się, natrafiacie na ten sam sprzeciw od swoich żydowskich pobratyńców, na który wierzący w Jezusa Chrystusa w Jerozolimie i Judei natrafiali i który wciąż mają ze strony swoich pobratyńców na tamtym terenie, właśnie w Judei. A więc w Tesalonikach ponawiacie los chrześcijan jerozolimskich. Tak dochodzimy do tego, że w żaden sposób nie jest to tekst antysemicki, ani nawet antyżydowski. Dlatego, że ten fragment listu świętego Pawła ukazuje nam napięcia i radykalny konflikt w obrębie samego świata żydowskiego. Byli tacy, którzy uwierzyli w Jezusa, byli tacy, którzy nie uwierzyli w Jezusa. Tych drugich było więcej i ci drudzy nie tylko sprzeciwiali się, ale prześladowali tych pierwszych. Prześladowania były dotkliwe. Doznał ich również Paweł. Doznali ich chrześcijanie w Tesalonikach. I Paweł umacnia tych wierzących. I mówi, że ci, którzy nie uwierzyli w Jezusa, ci Żydzi, nie podobają się Bogu. I sprzeciwiają się wszystkim ludziom. A na czym polega ich błąd? I na czym polega ich upór? Bo zabraniają nam przemawiać do pogan celem zbawienia ich. Widzą Państwo, na jaką przeszkodę, na jaką trudność natrafia Ewangelia w samych swoich początkach? Otóż część Żydów, znaczna, sprzeciwia się Ewangelii, dlatego że Ewangelię przyjmują poganie. I część Żydów odmawia tego przyjęcia Ewangelii, bo nie chce zatracić swojej żydowskości. Paweł mówi, broniąc swojej żydowskości w takim kształcie, sprzeciwiają się Bogu i nie pozwalają poganom na zbawienie. Paweł zauważył i w pierwszym swoim liście wydobył to, co stanowi samo sedno swoistej konfrontacji i napięć chrześcijańsko-żydowskich do dnia dzisiejszego. I co stanowi również sedno tej niechęci wobec głoszenia Ewangelii. Te słowa nie możemy, nie chcemy ich zmieniać. One są takie, jakie są. I one świadczą, że w pierwszym okresie wiara w Jezusa Chrystusa natrafiała na sprzeciw ze strony żydowskich pobratymców, tych, którzy Jezusa wyznawali. Przejdźmy zatem do tego, co stanowi sedno tego listu. Mianowicie wspomnieliśmy, że Pawłowi zostało postawione konkretne pytanie. Wierzymy, tak brzmiało pytanie, że Jezus Chrystus wkrótce przyjdzie. To co z tymi, którzy nie doczekali Jego przyjścia, którzy umarli, nie poznali Go, ani Go nie wyznawali? Jaki będzie ich los? Paweł odpowiada. Nie chcemy, bracia, waszego trwania w niewiedzy co do tych, którzy umierają. Abyście się nie smucili, jak wszyscy ci, którzy nie mają nadziei. Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus naprawdę umarł i zmartwychwstał, to również tych, którzy umarli w Jezusie, Bóg wyprowadzi wraz z nim. Paweł mówi dokładnie to samo, co mówił Jezus, że Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych i wszyscy dla Niego żyją. Nawet jeśli ci, którzy uwierzyli w Jezusa, nie doczekali Jego powtórnego przyjścia, to niczego nie zmienia. Dlatego, że męka, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa odmieniły losy wszystkich, i tych, którzy żyją, i tych, którzy umarli. To bowiem głosimy wam jako słowo Pańskie, że my żyli, pozostawieni na przyjście Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy pomarli. Sam bowiem Pan stąpi z nieba na hasło i na głos Archanioła i na dźwięk trąby Bożej, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. Potem my żyli i pozostawieni wraz z nimi będziemy porwani w powietrze na obłoki, naprzeciw Pana i w ten sposób zawsze będziemy z Panem. Przeto wzajemnie się pocieszajcie tymi słowami. Paweł tłumaczy, że a w drugim liście do Tesaloniczan będzie to tłumaczył jeszcze jaśniej i pewniej, że nie można ulegać takiej gorączce eschatologicznej, która wymusza albo oczekuje rychłego, jak najszybszego przyjścia Jezusa. W tych sprawach musimy zdać się pozostawić te sprawy Bogu, ale jedno jest pewne, że i ci, którzy zmarli, i ci, którzy żyją, są objęci mocą Chrystusowego zmartwychwstania. Nie potrzeba wam, bracia, pisać o czasach i chwilach. Czyli, mówiąc naszym językiem, nie potrzeba rozwodzić się nad tym, kiedy Jezus nadejdzie. Sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień Pański przyjdzie tak, jak złodziej w nocy. Kiedy bowiem będą mówić pokój i bezpieczeństwo, tak niespodzianie przyjdzie na nim zagłada, jak bóle nabrzemienną i nie pójdą. Ale wy, bracia, nie jesteście w ciemnościach, aby ów dzień miał was zaskoczyć jak złodziej. Czyli dla człowieka, który wierzy w Jezusa Chrystusa, nie jest najważniejszą rzeczą wyznaczanie czasu, oczekiwanie chwili, obawa przed końcem świata, końcem obecnego porządku. Dla człowieka wyznającego Jezusa Chrystusa najważniejsze jest zaufanie Chrystusowi. I ten, kto ufa Chrystusowi, nie musi się niczego bać. Dlatego, że Jego przyjście, aczkolwiek niespodziewane, nie możemy Go przewidzieć, nie możemy Go określić. Jego przyjście będzie oznaczało wybawienie. Nie jest źródłem udręki, tylko jest źródłem spokoju. Musimy to, zwłaszcza dlatego, że również mamy miesiąc listopad, przenieść tę refleksję nieco na inny poziom. Ten poziom jest też obecny w listach Pawła. I można by go streścić tak. Każdy człowiek, a więc i każdy z nas, przeżyje swój koniec świata. Ten koniec świata następuje wraz ze śmiercią. Koniec naszego świata, koniec doczesności. Nie musimy rozważać, nie musimy zajmować się perspektywą końca całej doczesności. Ta jest znana tylko Bogu. Ale musimy liczyć się z tym, że nasz koniec nastąpi za tygodnie, za miesiące, za lata, za dziesiątki lat, ale z pewnością nastąpi. I idąc za tą logiką Pawła, można by ją streścić tak. Nie lękaj się, nie bój się tego, bo jesteś w Bożych rękach. Nie lękaj się tego końca, skoro zaufałeś Chrystusowi. Zostaje więc drugie pytanie. A jeżeli ten koniec nastąpi rychło, jeżeli nastąpi wkrótce, to i w ogóle nastąpi, to czy warto zajmować się sprawami doczesnymi? Czy skoro wyglądamy wieczności, to czy doczesność ma swój sens? Właśnie tego dotyczy drugi list Pawła do Tesaloniczan, o którym już bardzo krótko. Bo ten pierwszy został zawieziony, przeczytany, ale wierni tamtejsi, przyjąwszy nauczanie Pawła, mają następne pytanie. Skoro koniec doczesności jest niewątpliwy, jest pewny, to jaki jest sens pracy? Jaki jest sens starania się? Może po prostu trzeba go, tego końca, wyczekiwać w bezczynności. Posłuchajmy zatem, jak Paweł odpowiada na ten drugi dylemat. Napisał tak w drugim liście do Tesalonicza. Poza tym, bracia, módlcie się za nas, aby słowo Pańskie rozszerzało się i rozsławiało, podobnie jak to jest pośród was. Abyśmy byli wybawieni od ludzi przewrotnych i złych, albowiem nie wszyscy mają wiarę. Wierny jest Pan, który umocni was i ustrzeże od złego. Co do was, ufamy w Panu, że to, co nakazujemy, czynicie i będziecie czynić. Niechaj Pan skieruje wasze serca ku miłości Bożej i Chrystusowej wytrwałości. Nakazujemy wam, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście stronili od każdego, kto postępuje wbrew porządkowi, a nie według tradycji, którą przejęliście od nas. Sami bowiem wiecie, jak należy nas naśladować. Bo nie wzbudzaliśmy wśród was niepokoju, ani u nikogo nie jedliśmy chleba za darmo, ale pracowaliśmy w trudzie i zmęczeniu, we dnie i w nocy, aby dla nikogo z was nie być ciężarem. Nie jakobyśmy nie mieli do tego prawa, lecz po to, aby dać wam samych siebie za przykład do naśladowania. Albowiem, gdy byliśmy u was, nakazywaliśmy wam tak. Kto nie chce pracować, niech też nie je. Otóż Paweł wyraża się bardzo jasno. Skoro są tacy, którzy zaniedbują swoje obowiązki i swoje powinności, czego on nie czyni, skoro są tacy, którzy zaniedbują troskę o sprawy materialne inaczej niż Paweł i inni głosiciele, którzy dla nikogo nie chcieli być ciężarem, to jeżeli ktoś nie chce pracować, niech też nie je. Otóż wiemy, że nie może nie jeść, musi jeść. Wobec tego powinien pracować. W ten sposób Paweł spaja ze sobą, jednoczy ze sobą dwa wymiary rzeczywistości. Ukazuje perspektywy wieczności i powtórnego przyjścia Jezusa, którego doświadczy świat i którego doświadczy każdy z nas w śmierci, a z drugiej strony zwraca uwagę na wartość doczesności. Bo skoro wyznajemy Boga, który nas przyjmie we wieczności, nie możemy zaniedbywać tego, co jest teraz. Papież Benedykt XVI wyraził to tak. Oczekiwanie na paruzję Jezusa nie zwalnia nas od angażowania się na tym świecie, ale przeciwnie. Czyni nas odpowiedzialnymi przed boskim sędzią za nasze postępowanie na nim. Tak więc wzrasta nasza odpowiedzialność za pracowanie na tym świecie i dla tego świata. Tak dochodzimy do puenty, do konkluzji. Trzeba nam pracować. Trzeba troszczyć się o sprawy swoje i innych. Trzeba mieć na względzie potrzeby. Trzeba troszczyć się o to, co doczesne i co materialne. Ale motywacją dla tego, dla całej tej działalności, motywem, fundamentem jest wiara w to, że za bramą doczesności istnieje wieczność. Szukamy wizerunku Jezusa. Powiedzieliśmy tak, upada sam Kościół, jeśli nie znamy Jezusa. Otóż poznajemy teraz ważny rys osoby i nauczania Jezusa tak, jak głosił go Paweł. Mianowicie Jezus kieruje nasz wzrok ku wieczności. Chrześcijaństwo nie jest wyłącznie religią dobroczynności, akcji charytatywnych, troski o świat materialny, pomagania bliźnim. To wszystko, powtórzmy, jest bardzo ważne. Ale motywem do tego działania, który jeszcze bardziej wzmocni jego rezultaty, jest zaufanie Panu Bogu i wierność Bogu. W ten sposób przekonujemy się, że chrześcijaństwo istniejąc w świecie, wiara w Chrystusa istniejąc w świecie, wymyka się, przekracza porządek tego świata. Wiara w Jezusa Chrystusa ma wymiar horyzontalny, poziomy, każe nam patrzeć dookoła, ale ma także wymiar wertykalny, pionowy. Każe nam symbolicznie patrzeć w górę, tam gdzie jest Bóg. I z tego czerpiemy siłę do tego, by Chrystusa i Boga, który objawił siebie w Chrystusie, wyznawać. Listy do Tesaloniczan, jak widzimy, nie są łatwe, ale są niezwykle ważne, bo one na samym progu ewangelizacji, na samym progu głoszenia Ewangelii ukazują to, co w wizerunku Chrystusa najważniejsze. Mianowicie ukazują, kim On jest. On jest Bogiem i że wiara w Niego powinna motywować nasze życie w doczesności z myślą o tym, co będzie później. Bardzo Państwu dziękuję dzisiaj za uwagę. Na następnej konferencji przejdziemy do kolejnego listu, mianowicie listu świętego Pawła do Galacjan i do nowych problemów i do nowego wizerunku Jezusa Chrystusa. Na następną konferencję bardzo serdecznie zapraszam w pierwszy poniedziałek grudnia, to jest 5 grudnia. Dzisiaj już bardzo dziękuję i zakończymy krótką modlitwę.